Szanowni Państwo, bardzo dziękuję, że przyjęli Państwo nasze zaproszenie. Zaproszenie na konferencję, spotkanie, nie wiem jak do końca to nazwać. Zaprosiliśmy Państwa, żeby zakomunikować prawdę. Niektórzy powiedzą może odkryć prawdę, dla niektórych pewnie ta prawda jest rzeczywiście dopiero odkrywana, inni ją znają i znali od dłuższego czasu. Ale ponieważ w naszej przestrzeni medialnej, publicznej pojawia się w ostatnich czasach bardzo wiele różnego rodzaju informacji mylnych, błędnych, krzywdzących, czasami ordynarnie sfabrykowanych, postanowiliśmy w jakiś sposób się temu, no nie chcę powiedzieć przeciwstawić, ale zaznaczyć, że są ludzie, którzy uważają, że jest zupełnie inaczej. Chcielibyśmy tu zakomunikować Państwu pewnego rodzaju inicjatywę, która miałaby szczególnie, myślę, dla ludzi młodszego pokolenia, którzy dziś, mając już no 20, 20 kilka lat, 18, Jana Pawła II nawet nie mieli okazji zobaczyć na żywo. Jest to pokolenie, które wyrastało niejako już bez niego, nie to co większość z nas. Tym ludziom, myślę, dziś jest bardzo łatwo wmówić czy zakomunikować różne rzeczy. Tak jak powiedziałem, często mocno fałszywe, zmanipulowane. Chcielibyśmy powiedzieć, jak było naprawdę, jak Jan Paweł II był naprawdę, co zrobił, a czego ewentualnie nie mógł zrobić. To rodzaj takiej właśnie odpowiedzi na falę różnego rodzaju informacji, które są często albo sfabrykowane, albo zmanipulowane, mające na celu osłabienie, myślę, i osoby Jana Pawła II i poniekąd też polskiego Kościoła pewnie, bo jest to dziś jedna z takich jeszcze opok bardzo silnych związanych z polskim Kościołem. Oczywiście tych poprzednich wielkich kapłanów też polski Kościół ma wiele, tylko że tamci są już tak odlegli, a żyjemy w czasach bardzo szybkich, więc oni siłą rzeczy są dzisiaj pewnie dla wielu z nas tak odlegli jak Mieszko I. A że żyjemy w czasach postprawdy, postpolityki, no to ta odpowiedź też będzie próbą odpowiedzi na odparcie tych wszystkich informacji, o których mówiłem. Informacji, które pewnie większość z nas też się tym zdziwi. Ja jadąc tutaj metrem pomyślałem sobie, że i policzyłem to w głowie, 18 lat zaledwie, czyli nawet niecałe jedno pokolenie, dwie dekady niecałe, musimy tu w kraju, z którego Jan Paweł II przecież pochodzi, urodził się, którego tak mocno, przynajmniej deklaratywnie, szanowaliśmy, kochaliśmy, płakaliśmy, a dzisiaj musimy tak silnie bronić prawdy o nim. Jest to rzecz dla mnie niebywała, no ale może tak musiało być. Nie wszyscy chcą się z tym pogodzić, jak niektóre media dzisiaj Jana Pawła II opisują, więc jesteśmy tutaj po to, żeby spróbować postawić jakąś tamę. Bardzo chciałbym przywitać gorąco na tej konferencji, na tym spotkaniu przedstawicieli redaktorów naczelnych tygodników, które katolickich, kościelnych, które zdecydowały się bardzo mocno wejść w tę narrację, produkując tego typu tutaj właśnie wkładki w swoich pismach. A są to Tygodnik Niedziela, ksiądz Jarosław Grabowski, bardzo serdecznie witam, Szczęść Boże. Tygodnik Idziemy reprezentuje redaktor naczelny, ksiądz Henryk Zieliński, Szczęść Boże, dzień dobry księdzu. Tygodnik Gość Niedzielny, nieobecny z powodu choroby, redaktor naczelny, ale chciałbym przywitać zastępcę redaktora naczelnego, redaktora Bogumiła Łozińskiego. Dzień dobry redaktorze, zapracowany po brawurowym komentowaniu spraw politycznych w poranku, jest dzisiaj z nami. A prelegenci przy stole. Weronika Kostrzewa, publicystka Radia Plus. Witam serdecznie, proszę o brawa. Dziękuję, zawsze będzie nam miło. Barbara Stefańska, sekretarz redakcji Tygodnika Idziemy. Kłaniam się, dzień dobry. Bogumił Łoziński, wspomniany, zastępca redaktora naczelnego Gościa Niedzielnego. Dzień dobry. I Mariusz Książek, dyrektor generalny Tygodnika Niedziela. Witam serdecznie. Chciałbym, żeby ta konferencja wyglądała w ten sposób, że najpierw nasi prelegenci czy goście tak, przedstawią coś w rodzaju takiego statementu, krótkiego stanowiska, potem może mi się uda zadać po jednym krótkim pytaniu, a potem będą pytania od Państwa, bo chyba to będzie najciekawsze. Bogumił Łoziński może jako pierwszy. Jeśli mówimy o odkrywaniu prawdy o Janie Pawle II, to ona w większości jest oparta o bardzo mocne i bardzo niesprawiedliwe, bardzo krzywdzące, chociaż niektórzy uważają, że jest inaczej, zarzuty o to, że Jan Paweł II krył pedofilię w Kościele. Wiedział o procederze, przymykał oko, nic nie zrobił. Jak możemy tu w kontekście właśnie walki o prawdę pokazać światu, jaka rzeczywiście ta prawda była?
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, tak jak tu wspomniał Krzysztof, w przestrzeni publicznej w ostatnich latach pojawia się coraz więcej różnego rodzaju publikacji, książek, reportaży, które właśnie stawiają różne zarzuty Janowi Pawłowi II. Ostatnio jest ten nurt, który zarzuca mu, że tolerował pedofilię, że wiedział o pedofilach, że nic nie zrobił. Grupa dziennikarzy katolickich, ale nie tylko, z różnych redakcji, no w jakiś sposób zbulwersowana tymi atakami, które są, jak tutaj będziemy wykazywać, zupełnie niepoparte poważnymi dowodami, postanowiła coś z tym zrobić. Postanowiła w jakiś sposób odpowiedzieć. Dlatego, że na te ataki no, można zachować takie wyniosłe milczenie, Jan Paweł II świętym był i koniec. Ale można podjąć, prawda, argumenty, które się pojawiają i konkretne sprawy. Dlatego, że jeżeli kłamstwo w przestrzeni publicznej nie będzie reakcji na to kłamstwo, nie będzie pokazana, jaka jest prawda, no to kłamstwo będzie funkcjonowało, ten ostatni przekaz. I postanowiliśmy zareagować różnymi inicjatywami. Inicjatywa tego dodatku Jan Paweł II, Odkrywamy prawdę, jest pierwszą, którą podjęliśmy, będą również inne. Jaki jest jakby koncepcja tego naszego dodatku? Otóż chcieliśmy pokazać cały problem w szerszym kontekście. Nie tylko konkretnych zarzutów, ale też w kontekście cywilizacyjnym, dlaczego Jan Paweł II jest atakowany, a również w kontekście historycznym, to znaczy pokazać ahistoryczność tych analiz, ataków, rzekomych dowodów. I no, parę słów o każdym z tych wymiarów. To jest właśnie ta wartość, którą tutaj chcemy Państwu przekazać, że nie da się jakby dobrze zrozumieć, jak ktoś przyjdzie i powie, a ten spotkał się, Jan Paweł II spotkał się z księdzem, który okazał się pedofilem i koniec. To nie da się tego, i to jest prawda zarzut, nie da się tego wytłumaczyć bez kontekstu, który temu towarzyszy. Więc pierwsza kwestia to jest sprawa cywilizacyjna. Ogólnie Jan Paweł II jest atakowany za różne rzeczy. I niewątpliwie, jak się popatrzy na ataki, na pewną metodologię tych ataków, na organizację na przykład promocji książek w różnych mediach kolejno i wywiady i tak dalej, jest to atak z powodu tego, co Jan Paweł II głosił, z powodu nauczania Jana Pawła II. Jeżeli się zdyskredytuje osobę Jana Pawła II, to jego nauczanie będzie również podważone i nie będzie miało tej mocy. Jak wiemy, w tej chwili jakby toczy się ten spór cywilizacyjny w takich kwestiach jak obrona życia, jak koncepcja wolności, prawda? Czy to jest zupełna wolność liberalna, czy to jest jednak wolność, która opiera się na pewnych wartościach, a nie tylko na indywidualnym sumieniu. To jest kwestia teologii rodziny. To są wszystko rzeczy, na które Jan Paweł II bardzo mocno, jasno tłumaczył, a w tej chwili nurty lewicowo-liberalne kompletnie inaczej to przedstawiają i według nas jakby te ataki na Jana Pawła II to jest jeden z ważnych aspektów tych ataków, żeby dyskredytować osobę, która jest autorytetem i tu przekonująco tłumaczy. Druga rzecz, drugi aspekt, same przypadki. Jeżeli przeanalizuje się konkretne przypadki, no najsłynniejszy to jest Marcin Dygolado, założyciel Legionistów Chrystusa i kardynał McCarrick. Myśmy przeanalizowali dla przykładu te dwa przypadki, może być więcej, i pokazaliśmy jakby punkt po punkcie, jak wyglądała cała jakby sytuacja. Jakie były zarzuty i jakie są dowody. No i prawda jest taka, że nie ma żadnego twardego dowodu, można powiedzieć procesowego, na to, że Jan Paweł II w jakikolwiek sposób krył albo pozwalał na pedofilię. Nie ma takiego. Są różnego rodzaju domysły, są zestawienia, no właśnie, że ktoś był w tym samym czasie. Natomiast analiza postępowania Jana Pawła II, jeszcze bardziej różnych kongregacji, które się zajmowały tymi różnymi przypadkami reakcji, pokazuje, że te zarzuty są po prostu niewiarygodne. One nie mają jakby mocnych podstaw. I tutaj, jeżeli, bo jakby odkrywamy prawdę, to jest też kwestia pewnego procesu. Jeżeli pojawią się jakieś nowe zarzuty, jakieś nowe nazwiska, nowe przypadki, my będziemy to analizować i przedstawiać, jak to naprawdę wyglądało. I trzeci aspekt to jest kwestia ahistoryczności. To znaczy, jeżeli popatrzymy na zachowanie kurii rzymskiej Jana Pawła II z perspektywy dzisiejszej, czyli 20, 30, 40 lat później, to oczywiście, że te standardy się zmieniły. I oczywiście, że standardy wobec grzechu pedofilii są o wiele wyższe. No ale nie można jakby patrzeć na sytuację w sposób ahistoryczny. Prawda? I jeżeli popatrzy się, i my to przedstawiamy, na stosunek Jana Pawła II, to on ewidentnie ewoluował. Pierwszy okres, kiedy te sprawy zaczęły się pojawiać, to Jan Paweł II jakby no, opierał się na słowie księży, wierzył księżom. Ksiądz był oskarżony, w jakiś sposób odpierał te zarzuty i Jan Paweł II no, uważał, że to jest wiarygodne. Później przychodzi taki okres, kiedy okazywało się jednak, że no, księża kłamali. Ci, którzy byli pedofilami, mówili nieprawdę. I w tym momencie Jan Paweł II zleca episkopatom poszczególnych krajów zajmowanie się tymi przypadkami. Okazuje się, że to też nie wystarczy. Na przykład pytania do członków episkopatu Stanów Zjednoczonych dotyczące McCarricka, Jan Paweł II był oszukany, został wprowadzony w błąd. W związku z czym pojawia się jakby następny taki szczebel, że Jan Paweł II te wszystkie sprawy pedofilii kieruje do Kongregacji Nauki Wiary, przenosi na szczebel watykański. Państwo rozumieją, że to są konkretne kroki, które się dzieją na przestrzeni mniej więcej 10 lat. To się Jan Paweł II w 2001 roku wydaje taki list apostolski, Sacramentorum Sanctitas Tutela, który jest takim krokiem milowym. Tam jest początek bardzo ściśle opisany, jak postępować. Później szły inne szczegółowe instrukcje, które podejmował już Benedykt XVI. I jak się patrzy też na przemówienia papieża, to jest ewidentnie ewolucja, bo od jakby takiego obronienia księży, prawda, no, że to są jakieś próby ataku, poprzez jakby przyznanie tej racji winy, a na końcu w 2002 roku przed śmiercią na 3 lata Jan Paweł II przechodzi na pozycję obrony ofiar. I to jest jakby też bardzo istotny ten proces dojrzewania, pokazujący, że ta ewolucja była i że to nie jest tak, że można zająć się jakimś problemem, który istnieje i dopiero jest odkrywany, od razu w sposób super, prawda, w sposób doskonały, no tak jak teraz te normy są bardzo mocno wypracowane, wyśrubowane. To może tyle.
Bardzo dziękuję. Moje przeoczenie, chciałbym, żebyśmy wspólnie przywitali, bo jest z nami na sali ważna osoba, ksiądz Leszek Gęsiak, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, też jest do dyspozycji, gdyby państwo dziennikarze chcieli później jakoś porozmawiać czy zadać pytanie. Dziękuję bardzo. Jak konfrontować zatem z jednej strony świętość Jana Pawła II, coś o czym ludzie, którzy go pamiętają, są przekonani, z tymi bardzo brutalnymi oskarżeniami? Jak tłumaczyć to szczególnie ludziom, którzy są albo na obrzeżach Kościoła, albo z dala od Kościoła, albo są na pozycjach bardzo mocno antykościelnych, albo po prostu są bardzo młodzi i nie znają prawdy? Jeśli, a młody człowiek chłonie jak gąbka wszystko, szczególnie te informacje takie nośne, a te nośne to są zazwyczaj te podbijane, często troszeczkę może niesprawiedliwe albo celowo zniekształcane. Zatem jak konfrontować świętość z rzeczywistością? Barbara Stefańska, sekretarz redakcji Tygodnika, idziemy.
Tak, te zarzuty wobec Jana Pawła II mają na celu podważenie świętości papieża. I tak jak redaktor mówił, to wydaje się takie niebywałe, że po 20 latach, ja jeszcze pamiętam dobrze ten moment śmierci, pogrzebu Jana Pawła II, kiedy było powszechne przekonanie, że jest święty, santo subito. Od razu się pojawiały te hasła, okrzyki santo subito, a po 20 latach pojawiają się pomysły dekanonizacji. Zresztą takie coś jak dekanonizacja nie istnieje. Tak? No to jest taki pomysł dziwny. Tak?
Ale jest to bardzo nośne medialnie. No jest wiele osób nie mających pojęcia o tym oczywiście pewnie w to wierzy.
Żaden święty nie był nigdy dekanonizowany, chociaż mamy szeroki katalog świętych w Kościele. którzy w swoim życiu popełniali błędy, popełniali też grzechy. Tak, no tutaj święty Augustyn na przykład. Nie? Więc tutaj też jest ważne zrozumienie, czym jest świętość, nie? Istoty świętości. I że święty to jest ten, w którym jakby możemy dostrzec odbicie Boga. Mi tutaj się podoba taka definicja kardynała Ratzingera. On w jednym z artykułów pisał o tym, kim jest święty, bo proces kanonizacyjny, proces beatyfikacyjny no jest takim bardzo szczegółowym, wnikliwym badaniem. Potem musi być potwierdzony cud, tak, za wstawiennictwem tego kandydata i bada się tak zwane cnoty heroiczne. Nie? I tutaj kardynał Ratzinger mówi, że ta cnota heroiczna to właśnie nie znaczy, że ktoś sam z siebie robił wielkie rzeczy, że był jakimś herosem, jakimś nadczłowiekiem, ale że w jego życiu pojawiły się rzeczy, których on sam nie robił, bo był do dyspozycji, pozwolił działać Bogu. Innymi słowy, być świętym to nic innego jak rozmawiać z Bogiem. Być świętym nie zakłada bycia lepszym od innych, przeciwnie, święty może być bardzo słaby, popełniać wiele błędów w swoim życiu. Świętość to głęboki kontakt z Bogiem, to bycie przyjacielem Boga, pozwolenie, by On działał. I no właśnie, w Janie Pawle II to widzieliśmy, że on był właśnie, miał ten głęboki kontakt z Bogiem, że poprzez jego życie, poprzez jego słowa, poprzez spotkania z ludźmi wiele osób nawróciło się, tak? Zostało, zmieniło swoje życie, tak? Że Pan Bóg przez niego po prostu działał. I też to, co tutaj kardynał Ratzinger zaznacza, że święty może popełniać błędy. Nie? My czasami, myślę, że tu jest ten błąd, że uznaliśmy, że święty Jan Paweł II był nieomylny we wszystkich sprawach. No, jest nieomylność papieska, która jest zawężona do spraw wiary i moralności ex cathedra wygłaszanych, ale nie dotyczy no, na przykład nominacji. Nie? Czy jakichś decyzji organizacyjnych, administracyjnych. Nie? Więc nie na tym polega świętość. Nie? I też widzimy, że jakby postawa, życie Jana Pawła II, słowa i czyny, to wszystko było bardzo spójne. Nie, nie można mu zarzucić na przykład, żeby się czegoś bał, tak? No bo wiemy jak, on nie bał się nawet śmierci, nie? Że był zamach na jego życie. Nie bał się na przykład występować przeciwko mafii, tak, we Włoszech, nie? Więc i też nie można mu zarzucić, nie wiem, jakiegoś braku roztropności, bo tak jak tutaj pan redaktor mówił, konsultował te decyzje, też te decyzje personalne z poszczególnymi dykasteriami, z biskupami, tak? Więc szeroko konsultował swoje decyzje, tylko właśnie no, te dane były błędne, tak? Na podstawie których podejmował decyzje. Więc właśnie ta dekanonizacja, no, to jest takie hasło, które no, nie ma pokrycia w ogóle w rzeczywistości, tak? I no, nie ma w ogóle czegoś takiego w Kościele. Nie? I tutaj też w tym naszym dodatku redaktor Wilczyn zwraca uwagę na coś ciekawego, że Jan Paweł II się obroni. Ja myślę, że prawda o nim się obroni, bo te zarzuty są słabe. Jak się tak, znaczy powtarzane wielokrotnie, nabierają takiej sztucznej wiarygodności. Ludzie zaczynają w to wierzyć. Ale one nie mają podstaw. Nie? Więc z czasem Jan Paweł II się obroni, ale że podważając ten autorytet, to my niszczymy niejako sami siebie. No? Tak. Dobrze, to może tyle.
Dobrze, bardzo dziękuję. To też trochę może moja wina, bo ja powinienem na początku powiedzieć, że to też jest między innymi owoc tej konferencji i tej inicjatywy świeckiej, właśnie ten dodatek. Dodatek, który, proszę mi powiedzieć, będzie już w tych najbliższych numerach, tak? Czy już jest, tak? Już jest, czyli widzimy niedzieli gościu niedzielnym. Tu jest ilu autorów, szanowni państwo? Kilkunastu autorów, niekoniecznie tak jak tak, związanych tylko z Kościołem, w sensie no, nieduchownych, ale też i świeckich. I to jest owoc tej inicjatywy świeckiej. Dobrze, ale do tego może jeszcze potem wrócimy na samym końcu. Idźmy do przodu. Weronika Kostrzewa, publicystka Radia Plus. Ja nie ukrywam, że myślę, że wielu mężczyzn mogłoby się uderzyć w pierś, że to nie oni, a kobieta stanęła pierwsza tak mocno w obronie po tych ostatnich bardzo mocnych oskarżeniach. A mam na myśli pani taki bardzo fajny, on się w sieci rozszedł chyba bardzo, bardzo mocno, odcinek na YouTubie, tak? Na YouTubie. Ta rozmowa, która wzbudziła po raz pierwszy tak mocne reakcje tych osób, które były zszokowane tymi bardzo mocnymi, pojawiającymi się właśnie zarzutami choćby dotyczącymi właśnie, że Jan Paweł II krył pedofilię i uosabiał największe zło nie tylko w polskim, ale i w światowym kościele. Myślę sobie, że pierwszym, który zwrócił uwagę na to, że coś się dzieje złego z tym pomnikiem Jana Pawła II, był nieżyjący już ojciec Ziemba. On o dobrych, nie wiem, to 7-8 lat temu napisał taki duży tekst w Rzeczpospolitej, który otworzył mi oczy, bo jako osoba troszeczkę starsza nie zdawałem sobie sprawy, że młode pokolenie dzisiaj no już nawet nie to, że nie szanuje, ale wręcz kpi z Jana Pawła II. Takie odjanie pawlanie to jest najdelikatniejsze coś, co ich wtedy wyróżniało, ale też były różnego rodzaju, no nie chcę tutaj cytować, takie zachowania, które no, nas troszkę starszych mogą szokować. Ale młodzi są młodymi, mają zupełnie inne to spojrzenie. Zapytam panią o metody, jakie są dzisiaj metody, jako osoba właśnie tego no, młodszego pokolenia, może nie najmłodszego, ale młodszego pokolenia. Jak pani na to patrzy? Jakie są dzisiaj metody dziennikarsko, no nie tylko dziennikarskie, ale w przestrzeni medialnej, szczególnie tej nowoczesnej, w sieci, w internecie, metody ataku, niszczenia wizerunku Jana Pawła II, jak z tym walczyć, w jaki sposób, czy w ogóle jesteśmy w stanie i dlaczego akurat teraz takie ataki się pojawiają?
Ja myślę, dzień dobry, dziękuję, że dla tych, którzy szydzą, to ja już jestem dinozaurem, bo nigdy nie brałam udziału w imprezie o 2137. Jak Jan Paweł II umierał, to pamiętam w tym całym takim poruszeniu jeden taki materiał, jakiś ruch z Lublina, nosi koszulki, nie płakałem po papieżu. No i 17 lat później mamy żółtą mordę, przepraszam, i mamy oskarżenia, memy i takie wyśmiewanie, które przez ten czas doskonale sobie rosło gdzieś pod naszym bokiem, mam wrażenie, że w naszych domach, pod naszym dachem, a myśmy w ogóle nie zwrócili uwagi. Jest w tym też nasza wina, ale ja jestem też zdania, że my mieliśmy prawo do tych wszystkich emocji i że może niektóre pomniki są brzydkie, ale to nie stąd się wzięła szydera z Jana Pawła II. Żeby ją tak poukładać, zastanawiałam się, jak to zrobić, to pomyślałam, że to Państwu przedstawię na podstawie takich dwóch dróg, które się schodzą i to jest już takie po prostu autostrada. Nie wiem, czy to jest Highway to Hell, a jak śpiewa AC/DC, ale na pewno jest to droga w złym kierunku. Są tam też zawrotki, z których my musimy skorzystać. No i pierwszy taki atak na Jana Pawła II, podważanie jego świętości, no to są te zarzuty dotyczące krycia pedofilii. No i tutaj jest pierwsza zawrotka, z której warto skorzystać, czyli to są te materiały, które nie warto wyrzucać od razu do kosza, bo ktoś dopytuje. Jakby powinniśmy wiedzieć, że jeśli ktoś pyta, jak reagował czy biskup Wojtyła, czy papież Jan Paweł II, to wcale nie znaczy, że ma złe intencje. Jeśli naprawdę szuka faktów i tutaj, jeśli on szuka faktów, jeśli my rozmawiamy, jeśli to jest naprawdę rzeczowe sprawdzenie tego wszystkiego, no to się okazuje, że Jan Paweł II jest świętym, może popełniał błędy, jak mówili moi przedmówcy, natomiast nie uczestniczył w kryciu pedofilii. I my się dlatego też nie powinniśmy tych rozmów bać i w ogóle bać tego tematu, bo nasze przekonanie, nasza wiedza o świętości Jana Pawła II to jest nic innego jak informacja dla nas o tym, że nic nie zostanie odkryte, nic na papieża nie znajdą, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, mimo że może się wydawać, że znaleźli, tu jest ta właśnie droga prowadząca w złym kierunku, czyli to są te wszystkie materiały, ja bym tę drogę nazwała imieniem Nie ulega wątpliwości, bo tam zamiast faktów i zamiast konkretnych informacji, jak wyglądały decyzje papieża, co naprawdę wiedział, jakie były realia ówczesne, o czym mówił redaktor Łoziński, bo przecież to też jest bardzo ważne. Tam dostajemy takie nie ulega wątpliwości. Możemy być pewni, że. Ale na jakiej podstawie możemy być pewni? No tego już nam nigdy twórcy czy autorzy tekstu nie mówią, bo my mamy być po prostu pewni. Gra jest na emocjach, niesamowita, jakieś łzy, jakaś rozpacz. Ktoś minął papieża, dotknął jego ręki, a papież nie wiedział, że tamten ksiądz molestował tego człowieka. No to są takie zabiegi niesamowicie oddziałowujące na ludzi. Z ich autorami prawdopodobnie nie ma po co rozmawiać, bo nie jest sensem dowiedzenie się tego, jak było, jaka jest prawdziwa historia, jak wyglądały decyzje papieża, dlaczego tak, a nie inaczej się zachował. Natomiast uważam, że z odbiorcami tych materiałów rozmawiać trzeba i to jak najwięcej. My musimy się wyzbyć, patrząc na to, jak atakowany jest Jan Paweł II, tego, co jest usprawiedliwione, że myśmy przez wiele lat mówili, Jan Paweł II krył pedofilię, to w ogóle nie jest temat do rozmowy, to jest głupie to mało powiedziane, tylko że nadszedł taki czas, kiedy dla dużej części społeczeństwa to nie jest bzdura. To jest coś, co jest możliwe. Więc jeśli my teraz sami nie zgromadzimy informacji, nie zbierzemy wiedzy na ten temat, takiej wiedzy jak daje ten dodatek, czy daje film Pauliny Guzik Szklany Dom, czy jest na Kaju taka genialna rozmowa z ojcem Adamem Żakiem, który też dużo mówi o tym, jaka była świadomość w tamtych czasach, to my nie będziemy w stanie rozmawiać, nie będziemy w stanie dyskutować, nie będziemy w stanie odeprzeć ataków nie tyle ludzi, którzy tworzą filmy nie ulega wątpliwości, tylko naszych znajomych, naszej rodziny. Ja już odbyłam kilka rozmów z ludźmi, którzy mówią, no wiesz, niby święty, ale no coś tam musi być na rzeczy. Ale co musi być na rzeczy? No i teraz zaczynamy pytać. Tylko bez tej agresji, która we mnie się wtedy zrodziła, dopiero się tego uczę. Mówię, no ale porozmawiajmy na przykład o sprawie McCarricka. No co zrobił Jan Paweł II, gdy dowiedział się o zarzutach w sprawie McCarricka? Sprawdził go. Dostał 4 pozytywne na temat McCarricka informacje, prawda? I to są bardzo istotne rzeczy, żeby się wyzbyć tego takiego poczucia, że my trochę nie będziemy udowadniać, że nie jesteśmy wielbłądem. No nadszedł taki czas, że trzeba wytłumaczyć, że nie jesteśmy wielbłądem. I tak jak mówię, nie wylewajmy wszystkie dziecka z kąpielą, bo naprawdę nie wszystkie materiały, nie wszystkie reportaże, nie wszystkie zadawane pytania są złe. Ja myślę, że one wręcz poszerzają naszą wiedzę. One powodują, że my jesteśmy przygotowani na to, żeby później oglądając film szkalujący papieża, powiedzieć, no ale zaraz, przecież w tym roku powstał taki i taki dokument, a przecież w tym roku to jeszcze sobie nie zdawano sprawy. W tym roku to jeszcze nam się w ogóle wydawało, że pedofil to musi wyglądać jak potwór i każdy by go poznał na ulicy, bo po prostu człowiek tak zły nie może wyglądać normalnie, uśmiechać się i mówić, że jest uczciwy. No i jedno to są właśnie takie materiały szkalujące i one padają na taki bardzo podatny grunt i tu już przechodzę do internetu. Tego, co się wydarzyło wśród młodzieży i tego, co się wydarzyło i do czego się trochę przyczyniliśmy, bo są takie 3 grupy, jeśli chodzi o szyderę z Jana Pawła II w sieci. Pierwsza grupa to jest grupa, do której myślę, że należy wielu z nas i tego bym nawet nie nazwała szyderą. To jest jakiś sposób odchorowania, infantylizacji nauczania Jana Pawła II, a może nawet nie nauczania. To jest to, że przez lata zamiast mówić nam o nauczaniu Jana Pawła II, o jego dorobku, wielu mówiło o kremówkach. To jest to, że powstawały filmy, w czasie w których dowiadywaliśmy się, jakie najśmieszniejsze rzeczy powiedział Jan Paweł II w czasie pielgrzymek, a nie co ważnego do nas powiedział, co wymagającego do nas powiedział. I ludzie, którym zależało na nauczaniu Jana Pawła II, myślę, że po prostu potrzebują się pośmiać. Tylko nie jest śmianie z Jana Pawła II, tylko to jest śmianie się z tego wypaczonego kultu. Natomiast ta grupa, ona niesie pewne zagrożenie, bo jeśli my przywykniemy do jakichś tam memów, nie z Jana Pawła II, tylko właśnie z tej infantylizacji jego nauczania, z tego, że ksiądz na kazaniu cytuje tryptyk rzymski i mówi, to jest taka piękna piosenka zespołu Pectus. No, ręce opadają, prawda? Więc jeśli my się z tego śmiejemy, to zaczynamy być gotowi na coraz większe rozśmieszanie nas z tematu Jana Pawła II. Idziemy w tym dalej. Jest kolejna grupa bardzo specyficzna, którą chyba nie warto się przejmować. To jest już w ogóle subkultura, która się zrodziła. I tak jak dla nas naturalnym słowem, że naturalnym rozwinięciem skrótu NP jest na przykład AITD i tak dalej, to dla nich, przepraszam, sobie musiałam to zanotować, JPGMB jest Jan Paweł II gwałci małe dzieci. I oni tak podpisują, komentują sobie tak zdjęcia w internecie, tak dla żartu, po prostu wpisują ten skrót. To jest zabawne. Piszą sobie, nie wiem, na ławkach takie rzeczy cyrklem, cokolwiek. Po prostu to jest taka subkultura, która posługuje się tym słownictwem, ale ona jest bardzo wąska. To jest takie dno internetu, do którego nie warto docierać. Ludzie, którzy, nie wiem, spędzają 16 godzin na grach komputerowych, prawdopodobnie ani my, ani ich rodzice nigdy do nich nie dotrzemy. No, tylko cuda się mogą wydarzyć. No i teraz największa grupa i największe zagrożenie to jest taka grupa, która szydzi z Jana Pawła II w sieci. Nie uważam, żeby byli zatrudniani ludzie, którzy produkują memy, ale młodzieży wystarczy coś podpowiadać. I tutaj te dwie drogi się łączą i to jest już ta autostrada, bo są te szkalujące filmy i te oskarżenia, które mówią, nie ulega wątpliwości i są młodzi ludzie, którzy to słyszą i których tak naprawdę w ogóle nie interesuje to, czy Jan Paweł II krył pedofilię, czy on w ogóle sam był pedofilem, czy on za ludobójstwa odpowiadał, tylko to jest dla nich zabawne. Oni wiedzą, że to się spotka z jakimś oburzeniem społecznym, że ciągle jest dużo ludzi, dla których Jan Paweł II jest ważny. No i później mamy takie memy, gdzie jest zdjęcie papieża i takie informacje, wydawałoby się suche fakty, ile dzieci skrzywdził Jan Paweł II, iloma księżmi pedofilami się przyjaźnił, na przykład jeździł na wakacje, jakieś w ogóle rzeczy wyssane z palca i taki mem rozchodzi się jako podawanie informacji, prawda? Tak jakbyśmy podali, nie wiem, ile osób w Polsce jeździ na wakacje za granicę, a ile zostaje w kraju. No to tam są tak dokładnie dane podane. I teraz młodzież to cały czas przyjmuje. I to się już rozeszło do tego stopnia, że materiały i teksty opisujące mundial w tym roku doczekały się na dużych portalach sformułowania Wadowicki hat-trick. Wadowicki hat-trick to są 3 żółte kartki drużyny przed 21:37 minutą meczu. Ostatnio na jednym portalu zbierano pieniądze na sprzęt dla Ukrainy. Była propozycja, żeby ten sprzęt nazwać Bestia z Wadowic. I nie chodzi wcale o seryjnego mordercę z Wadowic. Była gra komputerowa, w której, której była bestia z Wadowic i tego jest pełno. I mam wrażenie, że część z nas mówi, ale spokojnie, to są właśnie tylko, to jest tylko szydera z tego infantylnego kultu. Nie, to są zdjęcia Jana Pawła II schorowanego, niedołężnego, z wykrzywionym grymasem na twarzy, którego dla nas to było świadectwem cierpienia i umierania i to były rekolekcje. Dla nich to jest zabawne. I zagrożenie w tej pierwszej grupie, która śmieje się tylko z wypaczonego kultu, jest takie, że my trafimy do tej drugiej, a ta druga naprawdę, naprawdę proszę Państwa, szydzi z Jana Pawła II. I tak zastanawiałam się, czemu poza samym tym, że uderza to też w moje emocje i uczucia, tak bardzo mnie to martwi i dlaczego ten temat jest dla mnie ważny? Bo jeśli chciałabym rozmontować społeczeństwo, to co bym zrobiła? No polski kraj to jest kraj, który zaczął się formalnie w czasie chrztu Polski. To jest kraj, którego kod kulturowy jest chrześcijaństwem. I to nie chodzi o to, że trzeba być wierzącym. My po prostu mamy chrześcijański kod kulturowy. No to w kogo uderzyć, żeby rozmontować społeczeństwo? No w samego Boga uderzyć nie można, bo jeśli uderzamy w Boga, to najważniejszym zarzutem jest to, że on nie istnieje, no bo tak twierdzimy. Więc kto łączy ze sobą, kto jest człowiekiem Boga na ziemi i kto łączy ze sobą też taką polskość i taki kod kulturowy? No jest to Jan Paweł II. I teraz możemy też powiedzieć, że to wszystko minie, że ta moda na szyderę z Jana Pawła II minie, że skończy się imprezowanie o 21.37, że skończą się żarty z żółtej mordy. Ja polecam w ogóle wpisanie sobie żółta morda przez RZIU zwykłe w Google i zobaczenie, co tam wyskoczy. Jakie Państwo obrazki zobaczą. To jest bardzo trudne doświadczenie. Ja się tam zagłębiłam, przygotowując się do tej rozmowy i na początku byłam zdziwiona, a później było mi już tylko smutno do końca, że to gdzieś tak daleko zaszło, że myśmy o tym tak długo nie wiedzieli, nie zdawali sobie sprawy, nie potrafili rozmawiać. I myślę sobie, że nawet jeśli ta moda przeminie, to wyjdzie z tego takie pokolenie, także przyszłych księży, którzy nie będą chcieli ruszać Jana Pawła II, bo przez całe swoje dzieciństwo, bo to wysyłanie memów z Janem Pawłem II o 21.37, czy imprezy na wycieczkach klasowych, to się zaczyna od podstawówki. Ja mam koleżanki, które ciężko pracują na wrócenie pamięci Janowi Pawłowi II, a ich dzieci w tym czasie, a są wzywane do szkoły, bo ich dzieci w tym czasie rozsyłają śmieszne filmiki o Janie Pawle II. Znaczy, to, te dzieci naprawdę nie są w ogóle związane z tym tematem, ale taka jest moda. I teraz jak moda minie, to co zostanie? No to zostaną w seminariach księża, którzy przez 10 lat, 15 żyli w klimacie szydzenia z Jana Pawła II. Będzie taka młodzież. Ci księża nawet jak uwierzą, że on nie krył pedofilii i że te wszystkie informacje na memach były nieprawdziwe, no to będą mieli taki automatyczny odrzut od nauczania Jana Pawła II i my to nauczanie stracimy. No i teraz co my możemy zrobić z tą szyderą, taką, która rozlała się po internecie i jest wszechobecna. Ja powiem tego Państwu jeszcze, jak to mózg bierze. Ja spędzając 2-3 dni w tym internecie, w tym odmęcie tego wszystkiego, ja zauważyłam, że jak wyskakuje mi na Facebooku aktywność i tam w zdjęciu profilowym jest Jan Paweł II, a to jest to zdjęcie, które jest przerobione na to żółte zdjęcie, od którego wzięła się żółta morda, to ja myślę, że to jest jakaś szydera. To już tak jakby wpływa na człowieka, że on już nie potrafi treści w pewnym momencie dotyczących Jana Pawła II nie traktować jako zajawki i jakiegoś wyśmiania. Zresztą są konta, które na początku mówią dużo o Janie Pawle II, wklejają jego zdjęcia, a później zmieniają się na szyderę. Bo sposobów jest mnóstwo. Więc ja uważam, że prawda się obroni pod warunkiem, że my ją obronimy. Uważam, że samo sformułowanie prawda się obroni, będziemy jak ci z jednym talentem, co go zakopali i czekali, aż po prostu nas pochwalą, a wiadomo jak to się skończyło. Uważam, że wiedza, jeszcze raz wiedza, do której jesteśmy wezwani wszyscy, bo nie ma teraz miejsca na sformułowanie ja jestem pewny, że Jan Paweł II nic nie ukrywał i nie będę się dowiadywać. Czy my musimy się dowiadywać dla siebie, po to, żeby rozmawiać z naszymi znajomymi, z najbliższymi na naszym podwórku, z naszymi dziećmi. Boże, róbmy to z naszymi dziećmi, weźmy z naszymi dziećmi taki dodatek, weźmy z naszymi dziećmi film Pauliny Guzik, wywiad z ojcem Adamem Żakiem i poczytajmy razem. A później możemy obejrzeć i Bielmo i cokolwiek i zastanowić się, gdzie są fakty, jakie mamy dane i żeby nasze dzieci poczuły, że one też te prawdy odkrywają. Jak dalej będą rozsyłać te memy, nieważne, ale zasiejemy ziarno i zacznie się coś dziać. No i kolejna rzecz, no to jest jednak mój apel o koniec infantylizacji. Jak ja słyszę, że w szkole podstawowej katolickiej postanowiono uczcić rocznicę wyboru Karola Wojtyły i 15-latkowie mieli się ubrać na żółto, przepraszam, znaczy za kogo mamy 15-latków? Spójrzmy na Jana Pawła II, co on mówił do takich ludzi. Moje dzieci mają 4 lata i jak jest Dzień Pomidora, ubierają się na czerwono. No to 15-latek ma wyglądać jak banan czy cytryna, żeby uczcić Jana Pawła II? To... To czas zacząć traktować młodych ludzi tak, jak traktował ich Jan Paweł II. I wtedy będziemy mogli z nimi rozmawiać, a nie tylko będą się śmiać z memów. I na koniec chciałam jeszcze powiedzieć, że ja mam dużo nadziei w sobie. Dlatego, że my jakieś, poza wywiadem ojca Macieja Ziemby, który też pamiętam, jak z nim rozmawiałam, jak poszedł do gazety.pl powiedzieć, że nie można traktować Jana Pawła jako nieomylnego, co nie znaczy, że nie był święty. Mówi, no mnie do paszczy lwa poszedłem, ale warto było. I to też jest, to też były bardzo ważne słowa. To bo w ogóle ktoś pierwszy raz powiedział, że Jan Paweł II tak popełniał błędy, głośno. Powiedział to duchowny. 7 lat temu, 5 lat temu to zjawisko już było. Ono nie jest nowe. Już można było kupić bestię z Wadowic na Allegro, naprawdę. Tylko myśmy o tym nie wiedzieli i przegapiliśmy to. A teraz możemy mieć świadomość, że w drugim pokoju pod naszym dachem dziecko właśnie wysyła memy i że warto z nim rozmawiać. Nie naciskać, nie zmuszać, tylko w ogóle porozmawiać z nim o tym człowieku. Odkryć z nim te fakty. Mamy te wszystkie materiały, mamy takie dodatki, mamy te rzeczy, o których mówiłam i naprawdę nie jesteśmy bezbronni w tych dyskusjach. Dlatego ja uważam, że my jesteśmy na początku bardzo dobrej drogi i mam bardzo dużo nadziei w to, jak to się jest w stanie zmienić. No tylko te konkretne rzeczy musimy zrobić i jestem zdania, że prawda się sama nie obroni i my jesteśmy od tego, żeby ją bronić nie dla Jana Pawła II, tylko dla siebie, tak po prostu. Dla siebie, bo jest nam potrzebny dorobek Jana Pawła II poza wszystkimi emocjami.
Weronika Kostrzewa, bardzo dziękuję za ten mocny głos. Pani redaktor prawie jak Chuck Norris zgłębiła najgłębsze dno internetu. Ja nie miałbym takiej odwagi, ale gratuluję. Pani redaktor dość szybko mówiła, pewnie nie wszyscy zdążyli wszystko sobie zanotować, więc podam może w tym momencie, że jest ta konferencja rejestrowana i ona będzie potem do tworzenia na adresie niedziela.pl/jp2 odkrywamy prawdę. Tak? niedziela.pl/jp2 odkrywamy prawdę. Tam cała konferencja będzie, nie wiem, czy za chwilkę, czy za kilka godzin będzie dostępna. To ja mam pytanie do naszego kolejnego panelisty, Mariusz Książek, dyrektor generalny tygodnika Niedziela. Skoro mówimy, ja o tym wspominałem, pani redaktor mówiła, że to nie jest kwestia ostatnich miesięcy, tygodni, czy nawet lat. Ten tekst Ojca Ziemby jest, widzę, redaktor Krzyżak z nami, pojawił się ile lat temu? Pamiętasz? Z 7-8, dawno temu. Dlaczego my dopiero dziś reagujemy w ten sposób? Dlaczego wcześniej nikt nie miał, nie wiem, odwagi, refleksji, żeby coś zrobić i powiedzieć, jaka rzeczywiście była prawda? Więc pytam, po pierwsze, dlaczego tak późno? Kto za tym wszystkim stoi? Co łączy to jakby świeckie środowisko, które wpłynęło poniekąd chyba na decyzję osób związanych już może też duchownych wtedy, tak, z tymi trzema tygodnikami katolickimi, żeby zrobić taką wkładkę i jakie mogą być następne kroki, bo ta wkładka może zostanie przeczytana, może nie, a może później wyląduje w koszu, a może pójdzie na podpałkę do kominka czy do pieca jakiegoś tam kaflowego na wsi i co z tego później zostanie?
Proszę Państwa, pytanie czy późno, czy nie, tego nie wiem. Natomiast pisma katolickie, które są wydawcami tego dodatku, tego materiału pisanego. Materiał pisany dzisiaj jest już, mówi się, niemodny. Tak? Dzisiaj wszystko powinno być w wersji elektronicznej, cyfrowej. Natomiast to, co drukowane, jednak ma pewną wiarygodność i wiadomo wyraźnie, kto za tym stoi. Dotyka to także tego pokolenia starszego, które jest przyzwyczajone do wersji drukowanej. Pani redaktor powiedziała, że gdzieś tam były pomruki, że jest święty, ale może jest coś na rzeczy, prawda? Więc tygodniki katolickie siedzą bardzo mocno w terenie, bo co tu dużo mówić, główne miejsce sprzedaży tygodników to są parafie. Mamy w Polsce 10,5 tysiąca parafii i mogę powiedzieć, że te trzy tygodniki ponad nawet te parafie, bo się dublujemy w wielu parafiach, mamy tę siatkę informacyjną także i jest to sygnał od czytelników, jakie mają oczekiwania odnośnie do pisma, jakie zadają pytania i często redaktorzy naczelni wsłuchują się w ten głos, próbując dać taki materiał i odpowiedzieć na wątpliwości i pytania. Natomiast pytanie o początki tej inicjatywy, ja się też cieszę, bo z tego co wiem była grupa świeckich, która właśnie wiedząc, że jest pewne zaniepokojenie, posiano, tak jak pani redaktor mówi, trzeba siać ziarno, posiano także inne ziarno. Świeccy zwrócili się do księdza Leszka Gęsiaka, rzecznika prasowego Konferencji Episkopatu Polski, który z entuzjazmem podjął temat i powiedział, no dobrze, gdybyśmy coś z tym zrobili i zainteresował tym tematem tygodniki katolickie. Ja bardzo także dziękuję redaktorom naczelnym, księdzu Jarosławowi Grabowskiemu, księdzu Adamowi Pawlaszczykowi, księdzu Henrykowi Zielińskiemu, że odpowiedzieli pozytywnie na to wyzwanie, bo co tu dużo mówić, rzadko się zdarza, żeby pisma, które zwykle są na rynku i ktoś może powiedzieć, że konkurują, chociaż w przypadku katolickich pism możemy różnie mówić o tej konkurencji, okazuje się, że wydały coś wspólnie i przyznam, że jest to także pewien koszt, zwłaszcza jeżeli mówimy o wersji papierowej. Przypomnę, że w historii naszej mediów katolickich to już jest trzecia inicjatywa, która jest wspólna. Pamiętam pierwszą z 2009 roku, nie wiem, pan redaktor Woziński może mnie poprawi, szukaliśmy odpowiedzi na pytanie wtedy bardzo, bardzo nabrzmiałe, które pojawiało się w dyskursie w polskim kościele, ale także w polskim społeczeństwie. Później było w 2012 roku kolejna odpowiedź na ważne pytanie o finansowanie kościoła. Ten pierwszy temat dotyczył tematu in vitro. I bardzo się cieszę, że redaktorzy naczelni doszli do wniosku, że teraz właśnie jest ten moment, kiedy powinniśmy po raz trzeci zjednoczyć siły i z jednym przekazem medialnym powiedzieć i zabrać głos, dać argumenty do dyskusji. Tak jak pani redaktor powiedziała, dyskusja jest pożądana i trzeba się z argumentami także rozprawiać. Mamy trzy tygodniki, jest to nakład razem z partnerem, który w poniedziałek, i mamy go tutaj na logotypie Tygodnik Sieci, to jest nakład wersji papierowej, około 300 tysięcy egzemplarzy, jak szybko policzyłem. To także jest pewna siła przekazu, ale mamy ze sobą także i Forum Rozgłosi Niezależnych, mamy sieć Radia Plus i jak tutaj wspólnie dodaliśmy te wszystkie media, mamy 59 mediów katolickich, które utożsamiają się z tym, co mówimy i wspierają nas. Pytanie pana redaktora, co na przyszłość? Mamy zarezerwowaną domenę, którą mam nadzieję już niebawem uruchomimy i będzie możliwość złożenia także pewnego podpisu, sposobu poparcia, wyrażenia swojej pozytywnej opinii na świętość Jana Pawła II. Będzie można się podpisać. Myślę, że to także pokaże skalę po tej stronie katolików i tych, którzy czują, że kod chrześcijański to jest ten kod, który mamy zaszczepiony w Polsce. Będziemy mogli obronić Jana Pawła II.
Bardzo dziękuję. Ja mam jeszcze kilka pytań od siebie, ale myślę, że to jest ten moment, kiedy ja powinienem chyba państwu przekazać mikrofon i zapytać, może są jakieś pytania z sali do naszych panelistów. Bardzo proszę. Widzę las rąk. Jest pierwsza odważna. Tak, jest mikrofon.
Agnieszka Gracz-Marzinfo. Bardzo państwu dziękuję za tą konferencję. I takie moje pierwsze pytanie w tej zmieniającej się dynamicznej rzeczywistości, bo pokolenie, które urodziło się po śmierci Jana Pawła II, ono już go nie pamięta. Jakie widzą państwo wyzwania, czy taką moralną też odpowiedzialność pokolenia, które, przepraszam, żyło i doświadczało nauczania kardynała Wojtyły jak Jana Pawła II? Właśnie w tłumaczeniu tej rzeczywistości młodemu pokoleniu. Oczywiście łatwiej jest pewnie formować dzieci, dużo trudniej rozmawiać z młodzieżą. Jakie wobec tego wyzwanie dla tych ludzi i taka odpowiedzialność, tak, dla ludzi, którzy żyją i widzieli to, aby nie milczeli, natomiast dawali świadectwo nauczania Jana Pawła II, które, tak jak państwo wspomnieli, też bagatelizowaliśmy pewnie, czy po prostu no, traktowaliśmy tak troszkę po macoszemu. I jakie też wyzwanie dla mediów w związku z tym? Dlatego, że ten język mediów też się zmienia i próba dotarcia do młodych ludzi. Oczywiście jak najbardziej ten dodatek, który jest przygotowywany, on pewnie będzie czytany, ale też przeczyta go pewnie niewielka liczba młodych osób, które raczej korzystają z mediów, z social mediów, z mediów społecznościowych. Jakie państwo widzą zadania, rozwiązania i właśnie ta odpowiedzialność może, która ciąży na nas jako katolikach, która wynika właśnie z tego, za obronę autorytetu też i Jana Pawła II. Dziękuję.
Dziękuję. A również Bogumił Łoziński.
To znaczy ten dodatek już jest od 11 w internecie zawieszony na stronach naszych tygodników, więc jakby ci, co nie korzystają z papieru, to mogą skorzystać go w formie elektronicznej. Natomiast jeśli chodzi o tą domenę, to My pracujemy nad koncepcją, ale prawdopodobnie tam będzie też forum, na którym będzie można pisać, na którym będzie można redagować i reagować, jeżeli pojawi się w przestrzeni publicznej jakiś zarzut, prawda, i on będzie no, głośny, to w ciągu kilkudziesięciu minut można będzie tam na tym forum no właśnie napisać prawdę o tym zarzucie, więc myślimy o takim szybkim reagowaniu na różne rzeczy. Myślimy też na tym forum właśnie, żeby no, ktoś, kto jest poruszony, mógł napisać jakieś swoje świadectwo w tym, na tym forum i tak dalej, i tak dalej. Czyli tak stworzyć taki otwarty, prawda, otwartą przestrzeń do obrony Jana Pawła II dla wszystkich. Ale to są na razie plany. Zobaczymy, jak to z tego będzie, no bo to kwestia jest techniczna, organizacyjna. Także.
Jeśli ja mogę słowo, to znaczy, rozmawiać to jest to rozwiązanie i młodzi naprawdę chcą rozmawiać. Znaczy oni się dobrze bawią tymi memami i oni z tego żartują. Znajomy ksiądz, od którego też dużo wiem o szyderze z Jana Pawła, opowiadał, że na katechezie powiedział, dobrze, to dzisiaj zróbmy sobie taką katechezę, taką religię, że wy zadajecie pytania. I pierwsze pytanie to nie było pytanie o to właśnie, czy Pan Bóg może stworzyć taki kamień, którego nie jest w stanie podnieść, który jest jakimś takim po prostu leitmotivem lekcji religii. Tylko to było pytanie, lubi ksiądz gumę turbo? To jest pytanie z insynuacją, że Jan Paweł II lubi małe dzieci. Bo jest taki filmik Ziarno u Jana Pawła II i tam dziecko pyta, czy Jan Paweł II lubi gumę turbo? I to funkcjonuje jako hasło śmieszne u dzieci, znaczy u dzieci, u młodzieży. I teraz, dobrze, niech oni tak mówią, tylko ten ksiądz powinien być po przeczytaniu takiego dodatku, powinien być po szklanym domie Pauliny Guzik i po zgromadzeniu informacji, dobrze, porozmawiajmy. Znaczy wy przygotujcie listę zarzutów, jakie macie do Jana Pawła II, a ja się przygotuję. I tak muszą robić też rodzice. Nie bójmy się krytyki Jana Pawła II przez młodych. Ja myślę, że w ogóle ksiądz Dariusz Kowalczyk z dzieła powinien się podzielić z nami know-how, bo co roku do studia Radia Plus przychodzą coraz to młodsi stypendyści, ludzie, którzy nie mają prawa pamiętać Jana Pawła II i oni po prostu z blaskiem w oczach mówią o jego nauczaniu. Ostatnio przyszła taka dziewczyna, przepraszam, nie pamiętam jak się nazywa, on mówi tak, a się czasami z nim nie zgadzam, tak się z nim nie zgadzam, ale takie genialne, ta encyklika, tak czytałam, a w ogóle to kolekcjonuję najbrzydsze pomniki, jeżdżę i robię zdjęcia. I dobrze, niech robi, niech się nie zgadza w niektórych, pozwólmy na to, ale niech ten Jan Paweł II też rozpala, młodzi mają to do siebie, że się buntują. No, ale ja bym chciała, żeby katecheci się przygotowali do dyskusji o Janie Pawle II, żeby była taka 45-minutowa, może dwie lekcje religii. Oni gromadzą wiedzę, młodzi przynoszą memy w telefonach, zarzuty i takie inne rzeczy. No i rozmawiajmy. Jak się katechecie nie uda, to mówi, przygotuje się na następny raz. I dzwoni do kogoś z autorów tekstu i to działa. Znaczy już nie poradzimy sobie takim mówieniem, a przeczytaj to sobie. Jak podłożymy dziecku taką gazetę, to tego nie przeczyta. Jak z nim siądziemy i porozmawiamy i pośmiejemy się razem z nich z memów, a tym powiemy, naprawdę chcesz się śmiać ze starszego człowieka, a ty wiesz, co on zrobił? No, musimy zacząć we własnym domu. Nie tylko media tutaj odgrywają rolę, tylko media też, tak jak w tym dodatku, dają narzędzie rodzicom i katechetom.
Jeszcze dwie sprawy chciałam dodać, bo tak niedawno rozmawiałam z jednym z katechetów warszawskich, to taka rozmowa do tygodnika i on mówi, że przemyca w pewien sposób to nauczanie Jana Pawła II, ponieważ jakby tak powiedział, Jan Paweł II mówił to i to, no to od razu jest pewnego rodzaju taki dystans. Natomiast nie mówiąc, kto powiedział te słowa, po prostu cytuje i mówi, co uważacie na ten temat, czy to jest mądre, czy nie. No i oni tam dyskutują i potem dopiero mówiąc, że to powiedział Jan Paweł II, to o, niesamowite, tak? Pewne takie schematy myślowe, pojęcie Janie Pawle II gdzieś tam się wtedy burzy w ich głowie, nie? Więc to jest taki sposób, takie trochę przemycanie Jana Pawła II. I jeszcze chciałam zwrócić uwagę, bo pani też pytała o to, jak rodzice czy dziadkowie mogą przekazywać dzieciom, tak, czy wnukom. Myślę, że tutaj jest ważne takie osobiste świadectwo, tak, bo wiele osób coś przeżyło w czasie tych pielgrzymek. To było jednak wielkie wydarzenie. Tak. Ja pamiętam tylko te ostatnie, nie? Ale to były wielkie wydarzenia, takie jednoczące i wiele osób, do wielu osób trafiły te słowa Jana Pawła II i dobrze jest mówić o po prostu swoim dzieciom czy wnukom, dziadkowie, o własnym doświadczeniu, co Jan Paweł II, co znaczy dla mnie, tak? Co zmienił w moim życiu. Nie? W tym celu oczywiście ważne jest to, żeby samemu zgłębić i poznać to nauczanie Jana Pawła II i może od tego trzeba by zacząć, tak? Żeby od tego poziomu kremówek zejść trochę głębiej. Dobrze, dziękuję.
Ja chcę jeszcze powiedzieć, że ten temat przekłamań Jana Pawła II, na temat Jana Pawła II także w sieci, pewne pomysły, o których pani redaktor tutaj mówi, one się wpisują troszkę w taką potrzebę zadbania o pewną kulturę korzystania z mediów, czy uczenia także młodego pokolenia, jak dociekać prawdy. Może to jest także zbyt trudne, bo młody człowiek zaspokoi się memem, zaspokoi się jakąś animacją na Instagramie. Natomiast no, dzisiaj jest to pewna konieczność, aby nauczyć młode pokolenie dochodzenia do prawdy poprzez szukanie także źródeł, czyli takich, czy jest jedno źródło, czy dwa źródła, które potwierdzają pewne rzeczy. Odkrywanie tej prawdy. I nie chodzi tu tylko o Jana Pawła, ale generalnie o każdą sytuację, która nas otacza także w życiu społecznym czy politycznym. Myślę, że wychowanie do używania, wychowanie do korzystania z mediów jest tutaj także bardzo ważne.
Bardzo dziękuję. Czy są kolejne pytania? Jest tam ktoś, widzę, przez operatorów. Tak.
Właściwie to nie pytanie. Jest nachrapka Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. I szczerze mówiąc, ja tutaj troszeczkę, może to nie jest do końca pytanie, ale takie trochę stwierdzenie, bo rzeczywiście przygotowujemy się jako muzeum do 45. rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II. I szczerze mówiąc, przed nami stoi coś takiego. Dobrze, możemy oglądać memy, możemy próbować na to reagować, ale tak naprawdę przyszło nam coś takiego do głowy, że trzeba by sprawdzić ten proces, który się właśnie, ja go nazywam trochę taką mitologizacją Jana Pawła II, czyli właśnie te kremówki, te pomniki. Coś takiego się stało z Janem Pawłem II, który był ewidentnie bohaterem polskim, nie tylko, ale można przyjrzeć się też innym osobom, które były ważne dla Polaków, ale z drugiej strony nie stał się taki proces, którego doświadczamy z Janem Pawłem II. I tak naprawdę nas to troszeczkę interesuje, taka może strona socjologiczna, nie tylko socjologiczna, czyli ta mitologizacja aż do procesu chyba ojcobójstwa, czegoś takiego, prawda? I nas też to jako muzeum interesuje. Dlaczego? Dlatego, że da nam to chyba takie podstawy, co się w ogóle stało. Żeby zacząć działać, musimy wiedzieć, co się stało, troszeczkę sobie to ponazywać i dopiero wtedy chyba obrać jakieś działania. To tak z naszej perspektywy chciałam coś takiego powiedzieć, wnieść taką potrzebę też jako muzealników, jako też ludzi, którzy zajmują się Janem Pawłem II. Także to jest taka nasza może muzealna potrzeba.
Niech Państwo roześlą te raporty później na maila, bo jestem bardzo ciekawa.
Tak, no właśnie to jest coś, co szczerze mówiąc to odczuwamy taki, jest specyficzny proces, który dotyczy tylko Jana Pawła II. I chcemy się tym zająć i potem po prostu zacząć to przekuwać na jakieś takie procesy, no po prostu właśnie jak dotrzeć z tym do ludzi, co się stało. Także tyle od
nas. To ja coś jeszcze dodam. To jest proces, który widzimy tylko w Polsce. Tak, w Europie nie ma czegoś takiego, jak my doświadczymy tu w naszej ojczyźnie Jana Pawła II. Kraju, który za nim płakał, którego podziwił, oklaskiwał i tak dalej, i tak dalej.
Więc jest to jakoś, właśnie to chyba jest jakiś taki specyficzny proces właśnie w Polsce. Mówi się też troszeczkę o Francji, że się to tak troszeczkę skopiowało. No i tak chciałbym powiedzieć, że właśnie chcemy się tym zająć.
Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Czy jest ktoś jeszcze? Bardzo proszę. To może przyjdzie jeszcze pora na to. Ja zapytam, a może to jest tak, że skoro w tym internecie jest tak dużo tych złych rzeczy, to może, bo my dzisiaj trochę jesteśmy jak jaskiniowcy, takim pismem klinowym ze sobą rozmawiamy, a młodzież, właśnie dzisiaj te memy dla wielu młodych ludzi są jedynym źródłem informacji. Może trzeba iść w tą stronę i trzeba zaangażować młodych ludzi Kościoła, którzy by językiem memów mówili prawdę o Janie Pawle II. Wiem, że to jest może dość odważne dla niektórych starszych, może obrazoburcze, ale z całym szacunkiem myślę, że ta wkładka dla ludzi, którzy mają naście lat, jest nie do zaakceptowania, bo oni po prostu nic nie czytają. Oni nie czytają lektur, nie czytają gazet, nie czytają umownego internetu, oni tylko oglądają krótkie filmiki. Może to jest jakiś pomysł?
Ja uważam, że bez wejścia do tego świata to... Cała sprawa z Janem Pawłem II i z tym, że w katolickich domach dzieci też szydzą, to w ogóle jest zabawne, bo pod tym filmem na YouTubie, który był audycją też w Plusie, ktoś napisał, moje dziecko nigdy nie będzie śmiało się z Jana Pawła II. To jest moment, w którym można zrobić już krzyżyk na drogę, prawda? Bo jeśli my wychodzimy z takiego założenia, że na pewno będzie dobrze, no to wcale nie musi być dobrze. I bardzo dużo znam takich historii, gdzie matka po prostu się popłakała. Bo my mamy prawo do tych emocji, mamy prawo do tej miłości. Natomiast bez wejścia do tego świata, bez obecności w tym świecie, no nie przekażemy tej wiedzy. Jest ogromny rozpad relacji w rodzinie. I oczywiście, że mamy rodziny, które dalej dużo spędzają czasu z dziećmi, które z dziećmi rozmawiają, ale jednak oddajemy dzieci do placówki opiekuńczo-wychowawczej, a potem je odbieramy i zawozimy na kolejne zajęcia. Lego robotyka jest o 19 albo o 20, żeby zdążyć. I później zabieramy dzieci z tych zajęć i one zasypiają. Ile koleżanek mi mówiło, to jest super, zobaczysz, odbierzesz z przedszkola, potem zawiedziesz na zajęcia i masz spokój. On pada, jak wracasz do domu. I jak my, jaka to jest relacja z dzieckiem? Znaczy my w takim świecie nic nie zbudujemy. I teraz nie będziemy ludziom wchodzić do domów i sprawdzać, czy spędzają czas z dziećmi, czy wszyscy siedzą na telefonach i tak dalej, tylko możemy te dzieci zastać w tym internecie. No, no, taka jest rzeczywistość. Tylko ja bym już tutaj widziała jakichś takich specjalistów. To jest trochę jak, mam wrażenie, z Janem Pawłem II, jest jak z reklamą leku przeciwbólowego. Ja przepraszam, ale jeśli mamy dobry lek przeciwbólowy, to piszemy publikację naukową, która jest do specjalistów, żeby mogli zobaczyć, jak ten lek działa i tak dalej. I to jest to. I mamy reklamę tego leku w telewizji, w którym mówimy, że po prostu przestanie cię boleć kolano. Pokazujemy, jak człowiek, którego bolało kolano, zaczyna skakać i my musimy zrobić jeszcze tę reklamę. Znaczy, musimy pokazać młodym ludziom na TikToku czy gdziekolwiek Jana Pawła II. I może, no może trzeba by było takich specjalistów, którzy się na tym znają. Ja jestem dinozaurem, który czasami pyta Google, jak coś zrobić na Instagramie, bo nie wiem już. Ale chciałabym, żeby moje dziecko, jeśli kiedyś będzie miało tam konto, jak mu w końcu pozwolę na przykład, dorośnie, to mogło trafić też na dobre katolickie treści. I tu jest moje pytanie. Ilu księży z wielką popularnością na TikToku zgodziłoby się dzisiaj mówić o Janie Pawle II? Ilu by się odważyło? Bo my do takiego momentu doszliśmy. To, o czym mówiłaś, przemycanie treści. Nie mówimy, że to powiedział Jan Paweł II. Musimy wejść do tego świata. Ja robię takie szkolenia dla księży, dla kleryków, występów w mediach. A to są de facto szkolenia o tym, że warto być w sieci, że warto występować w mediach. Bo jak nas tam nie będzie, my przegraliśmy już arcybiskupa Hozera, nie wiem, czy państwo wiedzą. Jak państwo rozwiną komentarze o informacji, że umarł arcybiskup Hozer, to nawet na katolickich portalach ludzie wiedzą, że on uczestniczył w ludobójstwie w Rwandzie. Nie było go tam? Nieważne. Współodpowiedzialny za ludobójstwo w Rwandzie. Teraz przegrywamy Jana Pawła II i to nie jest koniec przecież. Będą następne rzeczy. Więc trzeba nam ekspertów, specjalistów, a nie ludzi, którzy tak jak ja coś tam ogarniają na przykład, bo ja mogę zadawać pytania. Bez wejścia do tego świata... nie wiem, na przykład te msze robloxowe, które teraz nas rozpalają. Proszę państwa, to się dzieje od 12 lat. Myśmy się właśnie dowiedzieli, że młodzi ludzie odprawiają msze w internecie. Już jakby nie dyskutując, czy to jest dobre, czy złe. Papież Benedykt wiedział wcześniej, bo tam jeden z tych robloxowych mówi, że mieli informację jako ministranci, że papież Benedykt powiedział, że to w sumie ciekawe, że młodzi ludzie tak chcą odprawiać msze w internecie. A myśmy nie wiedzieli. No naprawdę, jako katolicy, jako Kościół bardzo mocno potrzebujemy wiedzieć i znać się i rozumieć ten świat, bo inaczej sobie tego nie wyobrażam. W tych domach, gdzie są relacje, oczywiście, to sobie poradzimy bez tego, ale jednak w wielu domach relacji nie ma, a my już tak naprawdę tymi dodatkami, tymi filmami walczymy tylko o świat katolicki, bo świat niekatolicki już w ogóle nie jest tym zainteresowany. Jan Paweł II coś tam mówił o pedofilii, no to pewnie coś jest na rzeczy, koniec tematu, nikt nie chce rozmawiać. My dla siebie to robimy, dla świata katolickiego.
Tak, trochę robimy dla świata katolickiego, ale też właśnie potem osoby może, które to przeczytają, już są przekonane. Tak? Natomiast mogą rozmawiać z innymi swoimi znajomymi, z rodziną i tak dalej i w ten sposób może to się będzie rozchodzić.
Warto rozmawiać, cytując klasyka. Ja też powiem, że wszystko jest po coś. Może ten i nie tylko to spotkanie, ale ten cały... Ta fala obrażenia na Pawła II też jest właśnie po coś, żeby Kościół się zmienił, dostrzegł to, o czym tutaj pani Weronika mówiła, czego do tej pory nie chciał dostrzegać, bo to było jakoś, nie wiem, nieobecne, trudne do zrozumienia albo bardzo bolesne. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma pytań. Ja myślę, że powoli będziemy kończyć chyba, tak myślę sobie. Jeśli ktoś by chciał zadać jakieś jeszcze pytanie, to myślę, że są państwo do dyspozycji, tak? Na korytarzu. Można jeszcze jakoś podsumować jednym zdaniem to wszystko, redaktorze?
Ja właściwie chciałem dopowiedzieć do tego pytania pani o zadania i do naszego dodatku, że pewnie doczekamy się, mam nadzieję, jakiegoś czasu, że taka konferencja prasowa będzie miała oczywiście dodatek papierowy, ale istotą będzie rozdany gdzieś adres w chmurze, gdzie będziemy mieli paczkę, a w tej paczce będzie w formie memu, w formie filmiku na Instagramie, w formie jakiejś obrazkowej rozpisane nauczanie, to, które chcemy powiedzieć o konferencji. Przychodzi mi tu na myśl katechizm Kościoła katolickiego, który wszyscy znamy w oryginale, prawda, w tej niebieskiej okładce, ale on się w pewnym okresie czasu pojawił w wydawnictwie Świętego Pawła, w edycji Świętego Pawła w postaci jukatu, prawda? Czyli coś, co było rozpisane na taką formułę, która wtedy, w tamtym momencie wydawałoby się, że będzie atrakcyjna dla młodzieży. Być może, że powinniśmy pomyśleć jako wydawnictwa, chociaż się w tym nie specjalizujemy na razie, aby rozpisać na przykład nauczanie Jana Pawła II w postaci takiego jukata jakiegoś janopawłowego, nie wiem.
Jeśli mówimy o tym, że zainteresować należałoby ludzi najmłodszych językiem Jana Pawła II, ale nie używając dokładnie jego cytatów i jego może osoby, to jest coś, co na mnie jako młodego człowieka bardzo mocno działało i chyba działa do dziś, mimo że już młody nie jestem, czyli wymagajcie od siebie, nawet jeśli inni nie będą od was tego chcieli wymagać. Każdy ma swoje Westerplatte. To są bardzo uniwersalne słowa dla każdego, myślę, zbuntowanego człowieka w wieku 18, 19, 20 lat. Te słowa chyba są bardzo uniwersalne i bardzo trafiające do serca. Bardzo dziękuję. Weronika Kostrzewa, publicystka Radia Plus. Proszę, brawa. Barbara Stefańska, sekretarz redakcji Tygodnika Idziemy. Dziękuję. Bogumił Łoziński, zastępca redaktora naczelnego Gościa Niedzielnego. Dziękuję. I Mariusz Książek, dyrektor generalny Tygodnika Niedziela. Dziękuję bardzo. Przypomnę, że cała konferencja i zapis będzie na stronach właśnie Tygodnika Niedziela. Nie wiem, czy powinienem to powtórzyć, bo adres jest skomplikowany, ale powtórzę, może mi się to uda.
Ja powtórzę, może tak, www.niedziela.pl/jp2 odkrywamy prawdę, tak jak tytuł naszego dodatku.
Dziękujemy za Państwa obecność i nasi paneliści są gotowi do już rozmów na korytarzu. Dobrego, spokojnego dnia i do zobaczenia.